Paryż, Szeryfi, środa, 19 listopada. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Pablo. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Były premier francuski Dominique de Villepin zostanie postawiony przed sądem pod zarzutem machinacji politycznych, oszczerstwa i nadużycia zaufania. Cena ropy naftowej dalej spada, $54 za baryłkę w Nowym Jorku, 51 w Londynie. OPEC jest zaniepokojony. Najnowsze dane statystyczne potwierdzają ostre hamowanie gospodarki amerykańskiej. Marynarka indyjska zniszczyła statek piratów u brzegów Somalii, ale od soboty łupem piratów padły 3 kolejne jednostki. W ekipie Baracka Obamy resort sprawiedliwości przejąć ma Eric Holder, a sprawy zagraniczne prawdopodobnie Hillary Clinton. Negocjacje rosyjsko-gruzińskie w Genewie, które dotyczyły bezpieczeństwa i uchodźców, zostaną wznowione za miesiąc. Władze rosyjskie zapewniają, że kurs rubla jest pod kontrolą. Na powstrzymanie jego spadku Bank Rosji wydał prawie $60 miliardów. W chińskiej prowincji Gansu wybuchły poważne zamieszki na tle przymusowych wywłaszczeń, a prezydent Chin odwiedził na Kubie Fidela Castro, po czym Raul Castro odśpiewał hymn na cześć Mao Tse-tunga. Za chwilę dziennik, po którym usłyszymy wypowiedzi Atika Rahimi, laureata Nagrody Goncourtów, nagrane w czasie jego wczorajszej wizyty w naszej rozgłośni, a opracowane przez Annę Ulaczyk. Następnie przeglądu prasy dokonają Anna Bernhardt i Marek Brzeziński, Euranet poprowadzi Anna Rzeczycka, po czym nadamy kronikę teatralną Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej, magazyn książki i autorzy oraz lekcje francuskiego. Tu Paryż RFI, oto wiadomości. Były premier francuski Dominique de Villepin zostanie postawiony przed sądem pod zarzutem machinacji politycznych, wspólnictwa w oszczerstwie, nadużycia zaufania i fałszerstwie. To konsekwencje afery Clearstream sprzed 4 lat, kiedy na podstawie sfałszowanych list posiadaczy kont w tej instytucji finansowej próbowano oskarżyć Nicolas Sarkozy'ego o korupcję. Nicolas Sarkozy był wtedy głównym rywalem Dominique de Villepin w walce o kandydaturę w wyborach prezydenckich z ramienia ich partii UMP. Proces rozpocznie się w przyszłym roku. Przed sądem staną prócz byłego premiera 4 inne osoby oskarżone o udział w tej machinacji. Dominique de Villepin wyraził swoje oburzenie na to, co nazwał instrumentalizacją wymiaru sprawiedliwości. W wyniku długotrwałego śledztwa prokuratura stanęła jednak na stanowisku, że dysponował on już w lecie 2004 roku informacjami wystarczającymi na stwierdzenie, że owe listy są fałszerstwem i zataił to przed wymiarem sprawiedliwości. Tu Paryż RFI. Baryłkę ropy naftowej można było nabyć dzisiaj za jedyne $54 na giełdzie w Nowym Jorku, a jej odmianę europejską w Londynie za mniej niż $51. Są to najniższe kursy od 3 lat i należy się spodziewać dalszego ich spadku, mimo prognoz zmniejszenia popytu z powodu światowego kryzysu gospodarczego. W każdym razie poważnie zaniepokojone taką perspektywą są kraje OPEC-u, producenci ropy naftowej, którzy zarobią w tym roku o $700 miliardów mniej niż się spodziewali. Będą oni dyskutować nad zmniejszeniem dostaw 29 listopada w Kairze. Tymczasem ze Stanów Zjednoczonych napływają kolejne dowody pogłębiania się kryzysu. Wskaźnik cen detalicznych obniżył się w miesiącu październiku o 1%, co stanowi najsilniejszy spadek od 1947 roku. O 4,5% zmniejszyła się ilość rozpoczynanych budów, a projektów o 12%. Na wieść o tym oczywiście giełdy pogłębiły spadek. Niepokoją się nie tylko Amerykanie. Prezes Afrykańskiego Banku Rozwoju Donald Kabuka bije na alarm. Stwierdził on dziś w Addis Abebie, że kryzys przychodzi w najgorszym dla Afryki momencie, wtedy, kiedy mogła zacząć zbierać owoce kilku kolejnych lat wzrostu gospodarczego. Mało kto pamięta, że średni wzrost gospodarczy w Afryce wynosił ostatnio ponad 5% rocznie. Pozytywne wieści z Afryki z trudem bowiem przebijają się przez gąszcz informacji o tragediach tego kontynentu. Rzecznik Błękitnych Hełmów w Republice Demokratycznej Kongo potwierdził wiadomość o wycofywaniu się sił rebeliantów z linii frontu w północnym Kiwu wskutek jednostronnej decyzji ich szefa, generała Laurent Nkunda. Natomiast siły te pozostają na najważniejszym froncie w pobliżu regionalnej stolicy, miasta Goma. Rebelianci oskarżają jednak siły rządowe o natychmiastowe zajmowanie ewakuowanych terenów. Co gorsza, ruchy wojsk przynoszą kolejne cierpienia ludności cywilnej. Powracamy do tego w przeglądzie prasy. Kilka tysięcy kilometrów dalej na północny wschód, na wodach Zatoki Jadeńskiej, indyjski okręt wojenny zniszczył statek piratów, który odmówił zatrzymania się. Był to statek baza piratów, w oparciu o który nawet w dużej odległości od wybrzeży mogli oni dokonywać ataków na mniejszych, jednoszybkich jednostkach. Ale piractwo wzdłuż wschodnich wybrzeży Afryki stało się istnym przemysłem, wobec którego społeczność międzynarodowa jest właściwie bezradna. Od soboty, kiedy łupem piratów padł supertankowiec Sirius Star, ten sam los spotkał 3 kolejne statki handlowe. W sumie w ciągu tego roku zaatakowane zostały 94 statki, 38 zostało porwanych, a 17 pozostaje wciąż w rękach grup pirackich, które trzymają jako zakładników 250 członków ich załóg. Tu Paryż, RFI. W ekipie Baracka Obamy, która przejmie rządy 20 stycznia, resort sprawiedliwości objąć ma, po zatwierdzeniu przez Senat, Eric Holder, były wiceminister w administracji Clintona. To kolejny precedens. Nigdy jeszcze Attorney General nie był czarnoskóry. Eric Holder znany jest z krytyki polityki Busha w stosunku do terroryzmu i jest zwolennikiem likwidacji więzienia Guantanamo. Natomiast sekretarzem stanu, czyli ministrem spraw zagranicznych, może zostać Hillary Clinton. Przeszkodą byłaby jedynie działalność międzynarodowa jej męża, eksprezydenta Billa Clintona, oraz mgliste pochodzenie funduszy napływających do fundacji jego imienia. Ale według Wall Street Journal, Bill Clinton już zobowiązał się do zapewnienia pełnej przejrzystości swych rachunków, a także do konsultowania z administracją decyzji o swych wystąpieniach i o przyjmowaniu darów dla fundacji. Rozmowy rosyjsko-gruzińskie, które toczyły się dziś w Genewie pod auspicjami Unii Europejskiej, dotyczyły bezpieczeństwa i uchodźców. Ich nieformalny charakter i zasada pracy w grupach roboczych umożliwiły obecność przedstawicieli separatystycznych republik gruzińskich, co wymusiła Rosja, która uznała ich niezależność od Gruzji. Informacje o przebiegu rozmów są zdawkowe. Najważniejsza z nich to decyzja o ponownym spotkaniu za miesiąc. W procesie zabójców Anny Politkowskiej. Czterej oskarżeni nie przyznają się do winy, oświadczył rzecznik moskiewskiego rządu. Proces toczy się od dzisiaj przy drzwiach zamkniętych, wbrew żądaniu rodziny zamordowanej dziennikarki. Najwyższe władze rosyjskie starają się uśmierzyć niepokoje dotyczące rosyjskiej waluty. Prezes Banku Rosji Ignatiew przyznał bowiem, że w celu utrzymania słabnącego kursu rubla w samych tylko miesiącach wrześniu i październiku bank ten wydał 57,5 miliarda dolarów ze swych rezerw oraz że ucieczka kapitałów wyniosła w październiku 50 miliardów dolarów. Doradca prezydenta Arkadij Dworkowicz zapewniał dziś, że nie ma powodu do dewaluacji rubla, a minister finansów Kudryn, że, cytuję, Rosja gwarantuje stabilność swojej waluty odpowiednio do podstawowych wskaźników gospodarczych. Koniec cytatu. Rezerwy dewizowe Rosji zmniejszyły się o prawie 100 miliardów dolarów i wynoszą 475 miliardów. Większe są jedynie rezerwy dewizowe Japonii i Chin, przy czym chińskie wynoszą 1900 miliardów i zaczynają być dla Pekinu kłopotliwe, bo trudno je reinwestować, skoro chińska waluta nie jest wymienialna. Chiny i tak stały się największym wierzycielem USA, gdyż zakupiły w sumie za 585 miliardów amerykańskich bonów skarbowych. W ten sposób Chiny podtrzymują pośrednio amerykańską konsumpcję, co sprzyja eksportowi chińskich towarów do USA. W poniedziałek wieczorem w prowincji Gansu, dotkniętej w maju trzęsieniem ziemi, wybuchły zamieszki na tle rządowego programu odbudowy, przymusowych wywłaszczeń i kryzysu gospodarczego, który daje sobie znać również w Chinach. Manifestacje skupiły kilka tysięcy uczestników i przekształciły się w zamieszki, w czasie których spłonęły budynki lokalnej administracji. Władze zapowiedziały bezlitosne tępienie elementów kryminalnych, jak je nazwały. A prezydent Chin, Hu Jintao, bawił na Kubie, gdzie odwiedził Fidela Castro, któremu gratulował energii, ale który na oficjalnej wspólnej fotografii, opublikowanej zresztą tylko w Chinach, a nie na Kubie, wygląda blado. Chiny użyczyły Kubie kredytu na modernizację szpitali i zgodziły się na restrukturyzację jej zadłużenia. Brat Fidela, pełniący dziś władzę Raul, odśpiewał zapamiętaną z młodości pieśń na cześć Mao Tse-tunga.
RFI.
Wczoraj naszą rozgłośnię odwiedził tegoroczny laureat Nagrody Goncourtów, Atik Rahimi. Posłuchajmy jego wypowiedzi opracowanych przez Annę Ulaczyk.
10 listopada jury najbardziej prestiżowej francuskiej nagrody literackiej Goncourtów ogłosiło tegorocznego zwycięzcę. Kolejnym, 105. już laureatem, został urodzony w Kabulu afgański pisarz i reżyser filmowy Atik Rahimi. Tytuł nagrodzonej książki, Singwe Sabur, pochodzi od nazwy magicznego kamienia uważanego w tradycji afgańskiej za powiernika trosk i zmartwień. Powieść Rahimiego jest zapisem zwierzeń kobiety, która postanowiła porzucić swojego sparaliżowanego w wyniku obrażeń wojennych męża. Singwe Sabur jest czwartą powieścią w dorobku pisarza, ale pierwszą napisaną bezpośrednio po francusku. Podczas swojej wczorajszej wizyty w redakcji RFI pisarz opowiadał m.in. o powodach, dla których porzucił twórczość w języku ojczystym. To chyba kwestia pewnego rodzaju wolności. Język ojczysty narzuca nam zawsze rozmaite ograniczenia, bariery, tabu. Język obcy, który wybieramy sobie, daje więcej wolności, pozwala przekraczać granice. Nie można przecież robić sobie kochanki z własnej matki.
Atik
Rahimi przyczynił się do wstrzymania decyzji o wydaleniu z Francji 43 Afgańczyków, którzy na początku listopada zostali zatrzymani w regionie Pas-de-Calais w północnej Francji. Los młodych uchodźców przypomina laureatowi Nagrody Goncourtów jego własną historię. W połowie lat 80. był bowiem zmuszony uciekać do Pakistanu, skąd następnie przedostał się do Francji. Tu uzyskał azyl polityczny, a w kilka lat później także tytuł doktora na Wydziale Sztuk Audiowizualnych na Sorbonie. Odesłanie tych afgańskich uchodźców do kraju jest równoznaczne ze skazaniem ich na niepewną przyszłość i śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony fundamentalistycznych bojowników, mówi pisarz.
Mam
nadzieję, że moja deklaracja okazała się pomocna i bardzo się cieszę, że udało się uniknąć tej deportacji. Jednak równie istotne, co sama decyzja rządu, są warunki, pod jakimi ci imigranci będą mogli zostać we Francji. Najważniejsze jest, by umożliwić tym młodym ludziom, zanim powrócą do swojego kraju, ukończenie studiów. Nie można pozostawić ich całkowicie bez opieki.
Sprawą nielegalnych imigrantów interesował się również rząd Wielkiej Brytanii, która od dawna uważana jest za ostateczny cel wypraw uchodźców.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Były to wiadomości dziennika, a teraz przechodzimy do przeglądu prasy przygotowanego przez Annę Bernhardt i Marka Brzezińskiego.
Katolicki dziennik Le Croix poświęca dzisiaj czołówkę i sporo miejsca tragicznej sytuacji w Kongo. 13 listopada spotkali się biskupi tego kraju, apelując do świata o pomoc. Cały kraj opłakuje swe dzieci. Lista skarg jest długa, cierpienia ogromne, podkreślają w swym liście duchowni. Rzeź ludności cywilnej na wielką skalę, eksterminacja młodych ludzi i regularnie dokonywane masowe gwałty są bronią w tej wojnie, której rozmiary i okrucieństwo nie mają sobie równej. Na alarm biją nie tylko duchowni. Przedstawiciele ONZ-u, organizacji humanitarnych nie wahają się mówić o ludobójstwie dokonywanym po cichu, bez większego zainteresowania na świecie. Czy te apele zostaną wysłuchane, zastanawia się Dominique Quignot w La Croix. Zaledwie 2 lata po demokratycznych wyborach, które nie tylko przyniosły zwycięstwo Kabili, ale również nadzieję na pokój, walki rozgorzały na nowo. Rebelianci pod dowództwem Nkumby walczą z oddziałami rządowymi, jedni i drudzy znęcając się nad ludnością cywilną, której nie pozostaje nic innego niż ucieczka. Tysiące osób czeka na pomoc w obozach dla uchodźców, do których organizacje humanitarne docierają z trudem. A wszystko to dzieje się na oczach bezsilnych żołnierzy z oddziałów międzynarodowych, podkreśla dziennikarka La Croix. Biskupi z Konga domagają się zwiększenia sił MONUC, które byłyby zdolne przeciwstawić się napastnikom, ale apelują też o zryw patriotyczny, o przezwyciężenie podziałów i starych nienawiści. Bez tego zrywu nikt z zewnątrz nie będzie mógł zapewnić kongijskim dzieciom pokoju i ukojenia, do czego mają pełne prawo, czytamy w La Croix. Zamieszczony w tym dzienniku reportaż opisuje niedawne wydarzenia w miejscowości Rotschuru. Została ona zdobyta przez partyzantów Nkundy, którzy splądrowali domy, zabijając wiele osób. Kilka dni później prorządowe oddziały próbowały odbić miasto na próżno. Zwycięzcy w ramach odwetu wykonali masowe egzekucje na rzekomych sympatykach tych oddziałów. Matka czterech synów opowiada, jak jej chłopcy zostali uprowadzeni przez oddziały partyzantów, a następnego dnia na wzgórzu znaleziono ich zwłoki. Ludzie Laurent Nkundy odrzucają te oskarżenia. Te morderstwa zostały dokonane kilkaset metrów od bazy, gdzie stacjonują błękitne hełmy. Mieszkańcy próbowali się schronić pod bokiem oddziałów międzynarodowych, ale panujący nad miastem rebelianci szybko zawrócili ich z drogi. W dodatku oddziały MONUC nie tylko były zadowolone z takiego zakończenia sprawy, ale same o nią zabiegały, czytamy w La Croix. W niedalekiej Kiwani szkoły są zamknięte. Rodzice boją się wypuszczać z domów dzieci, gdyż chłopcy masowo są chwytani i siłą wcielani do oddziałów. Ludzie Laurent Nkundy kontrolują miasto, często używając broni. Większość sklepów jest zamknięta. Pracują natomiast przestraszeni urzędnicy podatkowi, którym partyzanci zapowiedzieli, że teraz oni są tu panami. Mówią, że przyszli nas wyzwolić, ale kogo? Trupy? Z goryczą mówi jedna z mieszkanek, która nie ma wieści od swoich dzieci. Sympatyk Narodowego Kongresu Obrony Ludu z kolei uważa, że ludzie się przyzwyczają. Wcześniej byliśmy opozycją, teraz jesteśmy polityczno-wojskowym ruchem, który doprowadzi do wyzwolenia całego kraju. Przejęcie kontroli nad krajem, a zwłaszcza nad bogatymi w złoża regionami, to cel partyzantów. Dlatego też zajęli tak ważne strategicznie Rutshuru. Nie ma wątpliwości, wysłannik La Croix. Zapytał on szanowanego w Kongo ojca Malumalu, jakie jest wyjście z tej sytuacji. Nie można tak bezczynnie patrzeć na miliony osób wyrzuconych z domu, na ciągle powtarzające się masakry. Tego już za wiele, uważa ojciec Malumalu, który walczył kiedyś o demokratyczne wybory, a teraz uważa, że powinno się znaleźć rozwiązanie drogą polityczną, a wzmocnione i uprawomocnione do akcji oddziały MONUC powinny się włączyć aktywnie do działań na rzecz pokoju. Jak ma wyglądać pokój z kolei na Kaukazie? Nad tym zastanawiają się eksperci w Genewie, czytamy w Liberation. Rozpoczynające się właśnie rozmowy gruzińsko-rosyjskie toczyć się będą w atmosferze mniej sprzyjającym Gruzinom niż na początku konfliktu. Gruzja, przedstawiająca się jako ofiara Moskwy, już nie jest tak postrzegana na świecie. W prasie amerykańskiej ukazał się artykuł na podstawie raportu obserwatorów OBWE, przeczący tezie, jakoby zbombardowanie Tsinki Wali było odpowiedzią na ostrzał ze strony Osetii. Nie było żadnej prowokacji wycelowanej w gruzińskie wioski, wywnioskował New York Times. Tbilisi odpowiada, że obserwatorzy byli za daleko od miejsca, gdzie toczyły się te wydarzenia. Amnesty International, która wczoraj również opublikowała swój raport, podkreśla w nim, że poważne wykroczenia przeciwko prawom człowieka zostały popełnione przez wszystkie strony biorące udział w tym konflikcie. I słusznym wydaje się powołanie Międzynarodowej Komisji, która przeprowadziłaby śledztwo w tej sprawie. Czytamy w Liberation. Niech pan jedzie do Dublina. Im częściej będzie pan tam jeździł, tym więcej będzie zwolenników. Tak. Tę wypowiedź Martina Schulza, szefa socjalistów w Parlamencie Europejskim, Liberation wydrukowała grubą czcionką. Chodzi o komentarz po wizycie prezydenta Czech w Irlandii. Po podróży eurosceptyka Václava Klausa, który przyjechał podtrzymać na duchu Irlandczyków, by twardo stali na swych pozycjach, tak w sondażach na temat traktatu lizbońskiego poszło wyraźnie w górę. Przekornie Irlandczycy, chciałoby się powiedzieć. Ciekawe, jak sondaże zareagowałyby na wizytę polskiego prezydenta.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Polacy z Londynu marzą o powrocie do domu, czytamy we francuskim lewicującym dzienniku Le Monde. Jak pamiętamy, Francja długo czekała z otwarciem swojego rynku, bojąc się, że zaleje go polska tania siła robocza i z pewnym niedowierzaniem oraz zdziwieniem przyjmowała stanowisko Wielkiej Brytanii, która obok Irlandii nie przestraszyła się polskiego hydraulika i nie miała zamiaru budować barykad. Biorąc pod uwagę tak dwa odmienne punkty widzenia, interesujące jest poznanie francuskiej interpretacji życia Polaków nad Tamizą. Le Monde podkreśla, że większość przybyszów z Polski, którzy w 2004 roku skorzystali z otwarcia brytyjskiego rynku pracy, nie miała wcale zamiaru osiedlać się tam na stałe. Wielu z nich już wróciło. Przeciętnie Polacy zarabiają 2,5 tysiąca funtów szterlingów, czyli około 3 tysięcy euro. Z tego połowę odkładają. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet w Surrey, tylko 15% z miliona Polaków przybyłych po przyjęciu Polski do Unii planowało osiąść na stałe na Wyspach Brytyjskich. Co trzeci nie był zdecydowany i nie bardzo wiedział, co robić dalej. Według Home Office'u brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ciągu ostatniego roku Wielką Brytanię opuściło około 100 tysięcy Polaków. Rząd polski ocenia, że niemal 400 tysięcy Polaków wróci do domu w 2009. Ambasada RP w Londynie podkreśla, że liczba przybywających nie jest taka mała, około 100 tysięcy w tym roku w porównaniu do 150 tysięcy w ubiegłym. Francuski dziennik kreśli profil polskiego przybysza. Zwykle jego kwalifikacje przerastają wymagania związane z wykonywaną pracą. Haruje o 4 godziny tygodniowo więcej niż osoba urodzona na Wyspach Brytyjskich, czyli 46 godzin tygodniowo, o 11 więcej niż to obowiązuje we Francji. Wynagradzany jest znacznie mniej od przeciętnego Brytyjczyka, tęskni za rodziną w kraju, gdzie w przeciwieństwie do otoczenia na Wyspach, jego środowisko to ludzie wykształceni o dużej kulturze osobistej. A co więcej, mimo powitania przez Brytyjczyków z otwartymi ramionami, to jednak gospodarze wcale nie kwapią się z nawiązywaniem z polskimi przybyszami trwałych więzów towarzyskich. Jakby tego wszystkiego nie wystarczyło, gospodarka polska ma się lepiej od brytyjskiej. W Polsce tempo wzrostu gospodarczego Komisja Europejska ocenia na ponad 5,5%, a Wielka Brytania pogrąża się w recesji. Kropkę nad i, zdaniem Le Monde, stawia serial Londyńczycy, który w ponurych barwach rysuje nędzę wegetacji Polaków na Wyspach Brytyjskich. Producent filmu Osiadły na stałe w Londynie, Andrzej Szajna, zapewnia, że serial opowiada szczerą prawdę. Filmu jak na razie nie kupiła żadna sieć telewizji brytyjskiej, ale Polakom nad Tamizą, stwierdza francuski dziennik, naprawdę nie potrzeba takiej antyreklamy, aby zachęcić ich do powrotu do ich kraju.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Czy marzyliście kiedyś Państwo o tym, by móc zajrzeć do starych i rzadkich książek, do których zwykli śmiertelnicy nie mają dostępu i które przechowywane są w archiwach bibliotek narodowych? Czy zdarzyło się Państwu szukać bezskutecznie dawno wyczerpanej pozycji literackiej? Mam dla Państwa dobrą wiadomość. Wszystkie takie i podobne życzenia oraz zachcianki bibliofilów i innych moli książkowych spełniać będzie od czwartku 20 listopada pierwsza cyfrowa biblioteka internetowa pod nazwą Europeana. Ta wielojęzyczna witryna otworzy przed Państwem biblioteki narodowe całej Europy i zasoby sporej liczby rozmaitych europejskich instytucji kulturalnych. Obrazy, utwory muzyczne, mapy, manuskrypty, gazety, a nawet szereg przedmiotów datujących się ze starożytności. Wszystko to stanie się dostępne za jednym naciśnięciem myszki. Dzięki Europejskiej Bibliotece Cyfrowej czeski student będzie mógł czytać dzieła British Library, nie wyjeżdżając do Londynu, a irlandzki wielbiciel sztuk pięknych nie będzie musiał stać w długiej kolejce, by ujrzeć Monę Lizę w Luwrze. W domach w Helsinkach, Warszawie czy Tokio znajdą się oczywiście wirtualnie rękopisy Zoli i Balzaka, cyfrowa reprodukcja autoportretu Rembrandta, mapy przechowywane przez Bibliotekę Słoweńską i zbiory węgierskich nut. W sumie od 20 listopada w internecie dostępnych będzie około 2 milionów dzieł. Książek, filmów, fotografii, piosenek, dzienników i magazynów, manuskryptów, a także na przykład kolekcja przedwojennych ludowych piosenek słoweńskich. Inicjatorem projektu Europeana był w 2005 roku ówczesny prezydent Francji Jacques Chirac, który chciał, by Europejska Biblioteka Cyfrowa stała się potwierdzeniem kulturalnej tożsamości Europy i była równocześnie wyszukiwarką mogącą dorównać amerykańskiemu Google'owi. Swój udział w projekcie zgłosiło 28 krajów, w tym troje eurosceptyków: Dania, Czechy i Wielka Brytania. Uchyliły się tylko Malta, Estonia i Irlandia. Niespodziewanie wiele elementów ze swych archiwów bibliotecznych nadesłały Norwegia i Szwajcaria, a najhojniejszym ofiarodawcą okazała się Francja. Z jej kolekcji pochodzi aż 52% obecnych zasobów Wielkiej Biblioteki Cyfrowej. Biblioteka Narodowa Węgier udostępniła głównie swe badania historyczne i rodzimą literaturę. Kolekcja portugalska składa się natomiast przede wszystkim z dokumentów poświęconych portugalskiej historii, a także z opowieści podróżników. Wszystkie te dokumenty w 21 językach, w tym nawet w łacinie, dostępne są w całości. Oficjalnej inauguracji Europeany dokona komisarz do spraw społeczeństwa i informacji pani Viviane Reding, która przypomina, że prace nad projektem wymagającym skoordynowania narodowych systemów archiwizacji cyfrowej trwały 3 lata. Komisja Europejska odblokowała na to prawie 120 milionów euro. 69 milionów pochodzi z funduszy europejskich przeznaczonych na cyfryzację i rozwój bibliotek cyfrowych w 28 krajach biorących udział w programie. Kolejne 50 milionów euro popłynęło z kasy programu Rywalizacja i Innowacja, którego celem jest poprawienie dostępu do europejskich treści kulturalnych. Koszt cyfryzacji i umieszczenia na witrynie Europeany 5 milionów dzieł, co docelowo ma nastąpić w 2010 roku, wyniesie jednak w sumie 225 milionów euro. Trzeba więc będzie szukać nowych źródeł finansowania. Tymczasem zapraszamy od jutra, 20 listopada, na stronę www.europeana.eu.
RFI, Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Pan profesor Aleksander Bardini powiedział kiedyś, że nie żywi szacunku do śpiewaków, którzy nie wymawiają wyraźnie tekstu. Myślę, że miałby poważny problem z bułgarską śpiewaczką Kresimirą Stojanową, która występuje dzisiaj na największych scenach świata. Głos ma bardzo piękny, technikę do pozazdroszczenia, muzykalność najwyższej próby, ale o roli kryształowej dykcji w interpretacjach partii operowych nikt jej dotąd nie poinformował. Dlatego właśnie jej pierwsza płyta recitalowa opublikowana przez bawarską firmę Orfeo, zaraz po wzorowym pod tym względem recitalu Piotra Beczały, budzi taką frustrację. Gdyby Stojanowa używała słów, które mają nie tylko sens, ale i brzmienie, i rytm, i wyraz, wzbogaciłaby tym czysto muzyczne walory swych interpretacji o walorach dramatycznych, nawet nie wspominając. Ponieważ tego nie czyni, przez godzinę słuchamy pięknych, abstrakcyjnych i podobnych do siebie wokalis. Paradoksalnie najlepiej bronią się tu fragmenty repertuaru francuskiego, bo gdzie trudność większa, tam i większe staranie. Oto aria Antonii z drugiego aktu opowieści Hoffmana o Bacha, Krasimirze Stojanowej, towarzysze Orkiestra Radia Monachijskiego, dyryguje Friedrich Haider.
Thank you. RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Obrodziło tego sezonu w Paryżu przedstawieniami szekspirowskimi w Teatrze M.C. 93 w Bobigny, Miarka za Miarkę w Odeonie, Otello, a już Nanterre przygotowuje premierę Coriolana. Miejmy nadzieję, że Christian Sciaretti zaprezentuje ciekawszą wizję niż jego koledzy. Obejrzawszy dwa spektakle, zdołałam z nich wyciągnąć zaledwie pół Szekspira, dobry i to. Jean-Yves Ruff zrealizował 6 lat temu w tym samym teatrze MC 93, jak wam się podoba, dobrze myśli, jeszcze lepsze ustawia na scenie obrazy. Terminarzował u Krystiana Lupy w Krakowie, więc wie, czym się to je. Miarka za Miarkę opowiada, co władza robi z człowieka, który jej nadużywa. W tym przypadku chodzi o Angela, któremu dobry, acz enigmatyczny w swych zamiarach książę powierza tymczasowo rządy w mieście Wiedniu. Książę nie ma powołania na tyrana, Angelo, jak się okazuje, tak. Pod płaszczykiem nieskazitelnego rycerza stającego do walki z korupcją i rozpustą, Angelo skrywa niezaspokojone żądze. Ich obiektem stanie się Izabela, uosobienie dziewiczej czystości. Nowicjuszka przygotowująca się do złożenia ślubów zakonnych błaga cnotliwego namiestnika o łaskę dla swego brata Klaudia, skazanego na śmierć za wprowadzenie w stan błogosławiony swej narzeczonej Julii. Jego przykładna egzekucja ma być dla wszystkich dowodem, że skończyły się wszeteczeństwa, na które przyzwalał książę, i że nadszedł czas kary. Do tego momentu Jean-Yves Ruff prowadzi spektakl świetnie. Grubiaństwo bywalców domu publicznego, jejmość Overone, towarzyszą sceny dramatyczne, w których poznajemy prawdziwą naturę bohaterów. Angelo w roli tej świetny Eric Ruff, rodzony brat reżysera i aktor komedii francuskiej, i Izabella Laetitia Doche, to bliskie sobie charaktery. Zbliża ich bezkompromisowa wierność ideałom, dla których gotowi są poświęcić wszystko, a nawet cudze życie. Reżyser z dwóch spotkań tych protagonistów uczynił punkt centralny swego przedstawienia. Światło zmieniające się w rytm falujących uczuć, pozbawione rekwizytów scenografia w formie basenu lub też ringu. Intensywna gra aktorów oczarowują widza, pozwalają nasycić się jakże mądrym tekstem, który uczy, że jak życie zbrzydnie, człowiek wdzięczny jest za wyzwolenie. Kiedy do akcji wkracza książę, który wcale nie opuścił miasta, lecz przemyka się w przebraniu mnicha, wystawiając na próbę Angela, sztuka przyjmuje bardziej pokrętny charakter. Komedia zabarwia się złośliwością, bohaterom opadają maski, każdy zachłannie walczy o swoje. Niestety w interpretacji Jeroma Dera, książę, otrzymujemy komedię slapstickową, w której co rusz informuje się nas dużym mrugnięciem oka, że to tylko takie gierki, że chodzi o nabranie i że szyte jest ono grubymi nićmi. Cały czar mądrej reżyserii pryska, jak gdyby francuskim aktorom nieznany był styl ich brytyjskich kolegów, zdolnych prowadzić szekspirowski komizm pół żartem, pół serio. Całkowicie minął się natomiast z Otellem, skądinąd ciekawy twórca Eric Vignier, autor przedstawienia w Odeonie. Pomijam już fakt, że trzymał nas na widowni 3 godziny bez przerwy, niczym nie przymierzając na jakimś Strindbergu. Szekspirowska widownia miała do dyspozycji kiełbaski, ogórki, pomidory, które mogła ewentualnie użyć do wyrażenia swej krytyki. Widzowie wchodzili, wychodzili, bawiąc się przednie. My zostaliśmy przykuci na długie godziny do foteli. Tylko po co? Otrzymaliśmy dzieło, w którym Jagon z wydatnym brzuszkiem przystrojony w srebrno-białe śpioszki paraduje po dość ładnej, wyłożonej lustrzaną podłogą scenie, sekundując łamanemu boleściwą, acz nieporadną ruchowo zazdrością Otellowi w pierwszej scenie w ubranku strażaka. To zrozumiałe, w końcu to najemnik Wenecji. Potem już stosowniej do swej wybujałej postury ubranym w czarny kaftanik z kapturkiem. Panowie przypominają duet Gucia z Gargamelem. Wątpię, by był to efekt zamierzony. Żony do roli Otella. Reżyser wybrał urodziwego Araba, Samir Gesmi, co wskazuje na mądrzejszą próbę zerwania ze stereotypem Murzyna, ale na tym skończyła się jego rola kierowania aktorem. Jagon to odbicie zapalczywej natury Otella. Tutaj jednak przypominał mieszczańskiego Rezonera z komedii Fedo. Lepiej broniły się kobiety, Benedict Cerutti jako Desdemona i Jutta Johanna Weiss jako Emilia. Niemal wszyscy zostali wpuszczeni w maliny manierą ekspresji polegającą na wydłużaniu samogłosek, jak u histerycznego dziecka, które domaga się zakazanej zabawki. Co poniekąd reasumuje to przedstawienie. Eric Vignier dał nam histerycznego, manierycznego, bardziej plastycznego niż dramatycznego i przeogromnie nudnego Otella. Młodociana widownia wyła z radości w scenie duszenia Desdemony, ale chyba na skutek pomylenia bajek.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Listopad jest miesiącem brzydkim i ponurym. Chciałoby się móc w nim pomarzyć o wakacjach i na przykład pójść na jakieś targi wycieczkowe. Niestety mamy krótkie dni, często mokre i wietrzne, a na targach głównie mowa o pracy. No trudno. Uznajmy, że to taki czas, pocieszając się, że już wkrótce święta Bożego Narodzenia. A oto oferty na najbliższy tydzień. Na początek kilka salonów dla budowlańców. Metal Expo i Equipe B odbywać się będą w centrum wystawowym przy Port de Versailles od 18 do 21 listopada. Metal Expo to jedyny salon całkowicie poświęcony metalom, zarówno w konstrukcji, jak i w wykończeniach i dekoracji. Equipe B zajmuje się wszystkimi otworami w budynku i to w pełnym zakresie. Stolarką, przeszkleniem, zamknięciami, zabezpieczeniami przed słońcem. Mówię o obu naraz, bo są ze sobą ściśle związane, a także po to, by przy okazji zainteresowanym przypomnieć, że Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji organizuje misję firm polskich na te salony. W ramach tych misji proponuje szkolenia dla firm wykonujących stolarkę otworową, jak to się ładnie fachowo nazywa, oraz z branży metalowej, a także spotkania z francuskimi promotorami i agentami handlowymi. Zaplanowano również kilka pogadanek, na przykład dotyczących eksportu do Francji, rozpoznania rynku i specyfiki francuskiego rynku, aspektów prawnych i podatkowych, ubezpieczeń, kont bankowych, a także spotkanie z francuskim związkiem metalowców. Kolejne targi budowlane to Parasitec, czyli salon technologii do walki ze szkodnikami i pasożytami w budownictwie. Odbywać się będzie 19 i 20 listopada w miasteczku nauki i techniki La Villette. Innego rodzaju bezpieczeństwu poświęcone są targi Info Security, które odbywają się również 19 i 20 listopada w centrum przy Port de Versailles. Tym razem chodzi o bezpieczeństwo informatyczne i zabezpieczanie danych. Poza spotkaniem producentów i dostawców odpowiednich technologii można tam wysłuchać również bardzo wielu interesujących pogadanek. Salon de service à la personne dotyczy usług personalnych, takich na przykład jak babysitting, opieka nad chorymi, sprzątanie domu i opieka nad ogrodem. przeznaczony jest zarówno dla tych, którzy takiego zatrudnienia szukają, jak i dla tych, którzy mogą je zaoferować. Poza spotkaniami przewidziano również pogadanki, pokazy i warsztaty. A teraz kilka słów o zupełnie innym salonie. Kara to targi jubilerskie. Ich organizatorzy chcą nam przypomnieć, że Paryż, jeśli nawet już nie jest, to jednak był stolicą mody, elegancji i dobrego smaku. Salon odbywa się w miejscu stwarzającym odpowiednią oprawę, czyli w Carousel du Louvre, od 21 do 23 listopada. Jest to impreza międzynarodowa, ekskluzywna, gdzie spotykają się kreatorzy najróżniejszych stylów, przeznaczona nie tylko dla tych, których stać na elegancką biżuterię, ale i dla tych, którzy po prostu lubią piękne ozdoby. A będzie na co popatrzeć, bo oferta jest szeroka i interesująca, od złotników pracujących tak jak ich poprzednicy w wieku XVIII, poprzez inspiracje religijne, do diamentowych kreacji rock and roll. Kara to jeden z tych salonów, których ambicją jest pomoc w starcie młodym twórcom, ale obecni są na nim oczywiście również i ci starsi, już znani i o światowej renomie. 21 i 22 listopada w paryskim Pałacu Kongresów odbędzie się salon bardzo na czasie, mianowicie akcjonaria, czyli salon giełdy. Spotykają się na nim akcjonariusze i wszyscy zainteresowani giełdą z przedsiębiorcami, których akcje znajdują się na giełdzie. Obecni na miejscu eksperci odpowiedzą na wszystkie nurtujące zwiedzających pytania, a przyznać trzeba, że w dobie światowego kryzysu finansowego zadanie to niełatwe. Będą również wykłady i pogadanki głównie właśnie na temat tego, jak stawić czoło kryzysowi. I jeszcze kilka słów o pozostałych salonach tego tygodnia. 21 i 22 listopada w Carousel du Louvre Le Grand Tasting, czyli Salon Wina. 23 listopada w budynku paryskiej giełdy Men's World. Salon poświęcony drobnym męskim przyjemnościom. Zegarkom, zapalniczkom, przyborom piśmiennym i nożom. Wszystko to oczywiście w jak najlepszym stylu, często zabytkowe. Święta się zbliżają, to świetna okazja, żeby kupić prezent wybranemu mężczyźnie. Uwaga, za nóż obdarowany musi zapłacić chociaż grosik, bo inaczej nieszczęście. Nieprzesądni mogą ryzykować.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Nakładem oficyny Phoebus, należącej do grupy Libella, kierowanej przez Werę Michalski, ukazały się wspomnienia Zilly Rennert pod tytułem Trois wagons à bestiaux, trzy wagony towarowe. Autorka zadedykowała je swoim wnukom. Chciałabym, pisze w przedmowie, żeby zrozumieli, czym było życie rodziny żydowskiej w Europie Środkowej podczas I wojny światowej i po niej. Życie rodziny zamożnej, prężnej, często beztroskiej, ale pracowitej, włączonej w nurt życia miejscowej burżuazji. Rodziny, której ambicją było znaleźć się wśród najlepszych inżynierów, najlepszych lekarzy i artystów swego kraju. I jak to wszystko zostało zniweczone przez katastrofę, której nadejścia nie chcieliśmy widzieć. Losy Zilly Rennert są wyjątkowe nawet jak na tamte czasy. Mieszkała w Wilnie, Petersburgu, Wiedniu, Krakowie, Lwowie, Warszawie i w Paryżu. Miała kolejno 4 obywatelstwa. Mówiła biegle po rosyjsku i po niemiecku, dobrze po polsku i po francusku. Pierwszym wagonem towarowym wydostała się z porewolucyjnego Petersburga. Z drugiego, który wyruszał na Syberię, uciekła na dworcu we Lwowie. Trzeci wywiózł ją razem z innymi warszawiakami z Pruszkowa na dworzec o nazwie Auschwitz, skąd na szczęście odjechał w stronę Krakowa. Po wyjeździe do Paryża, tym razem luksusowym sleepingiem, Zilla Rennert skończyła medycynę i została jedną z pierwszych specjalistów od rodzenia po ludzku. Swoje wspomnienia zaczęła pisać w 1973 roku, 3 lata przed śmiercią. Pierwszą ich czytelniczką była jej córka Ina, która gościła niedawno w naszej redakcji, mówi Ina Rakowy.
przez całą noc czytałam tą książkę i płakałam. I w ten czas dowiedziałam się bardzo dużo rzeczy, które ja nie pamiętałam.
Jak wyglądała ta konfrontacja właśnie? Konfrontacja między pani wspomnieniami, a tym, co napisała pani mama.
Tak. Było bardzo dużo rzeczy, które ja pamiętałam i nie. Przede wszystkim, przecież jak wojna wybuchła, to ja miałam 4 lata. To pierwsze moje to były takie małe obrazki właśnie, więcej takie różne rzeczy domowe i potem jak zaczęło się naprawdę, to w ten czas pamiętałam, ale czasem wymieniłam różne rzeczy razem, na przykład co się stało najpierw, potem, ale dużo rzeczy jednak pamiętałam, tylko były troszeczkę inne, to były takie wyobrażone trochę. Mamusia pisała, pamiętała i bardzo dobrze.
Zilla Rennert wspomina, że podczas wojny Ina rozumiała wszystko doskonale i świetnie grała swą rolę, która polegała głównie na umiejętności milczenia i chowania się. Dziś Ina mieszka w Jerozolimie i przekazuje wspomnienia wojenne rodziny Rennert dzieciom w szkołach. Oto jej opowiadanie o pierwszym spotkaniu z izraelską klasą.
Ja zaczęłam opowiadać i nikt się nie ruszał. Widziałam tylko te oczy na mnie tak zupełnie. Jak opowiadałam po polskim powstanie w Warszawie, to ja siedzę na katedrze, a nauczycielka była na drugiej stronie klasy, to ja opowiadam, że na początku armia rosyjska była na drugiej stronie Wisły, tam w Pradze. Myśmy czekali, żeby oni weszli to, ale przecież nikt nie ruszał się tam. I dlatego to tak się skończyło, to nauczycielka nagle tak mówi, ja byłam na tej drugiej stronie. To wszyscy tak się zobaczyli, na prawo, na lewo. Ona była, w ten czas młoda, miała jakieś 20 lat. Ona uciekła do Rosji na początku wojny i była w wojsku w Czerwonej Armii. I ona była między tymi, którzy byli tam na z drugiej strony. I to było bardzo tak, była Wisła przed nami, ona z jednej strony, ja z drugiej.
Inna postać, która bardzo się liczy w pani życiu, to pluszowy miś, imieniem
Misio,
który jest na okładce książki.
I on, on przyjechał ze mną do Paryża. On przez całą wojnę, ja dostałam jak się urodziłam od mojego dziadka, zdaje się, i on przez całą wojnę był ze mną, ja go nie opuściłam. Jak były bombardowane, myśmy do piwnicy gonili, wszędzie, zawsze był ze mną. Jak myśmy wyszli właśnie z Warszawy po powstaniu, ten długi marsz do obozów, jak potem do Oświęcim, to mamusia przyszyła torbę taką na plecy z firanki, które były tam w mieszkaniu i do tego złożyła butelki z wodą gotowaną i przywiązała mi tego misia na tej torebce. Zeszłam sobie tak z tym wszystkimi, to było bardzo, bardzo daleko i Niemcy odprowadzali, z gestapo odprowadzali z dwóch stron i wszyscy ludzie na mnie tak mówili, dziewczynka z swoim misiem. I nawet te niemiecki, to był zajście żołnierze, już nie pamiętam, bo gestapo, albo żołnierze, nie pamiętam. Tak samo po niemiecku zawsze krzyczeli, a to jest ta dziewczynka z tym misiem. Także on mnie był ze mną cały czas.
Misio, wierny towarzysz wszystkich wygnań, jak pisze Zilla Rennert, wszedł do zbiorów Instytutu Pamięci o Holokauście Yad Vashem w Jerozolimie. Jego wizerunek na okładce 3 wagonów towarowych jest dziełem Iny, która wykonała wiele portretów misia. Nazywa to swoją misioterapią. W książce Zilly Rennert wiele miejsca zajmują portrety Polaków, którzy pomogli jej przetrwać okupację i uratować córkę w Warszawie i w Krakowie. Są wśród nich Nina Ostrowska i jej córka Krysia, które ukrywały Zilę i Inę w dwupokojowym mieszkaniu w Śródmieściu Warszawy. O przyjaźni z Krysią Ostrowską mówi Ina Rakowy.
Jedyna, która żyje, to jest ta pani Krysia, która żyje w Warszawie. Ta pani jest bardzo chora, ma chorobę sercu. Parę lat temu, już jakieś 20 czy więcej lat temu, ona dostała medal sprawiedliwy w Yad Vashem. Ona to dostała naturalnie, ale nie mogła przyjechać. Myśmy bardzo chcieli, żeby ona przyjechała do Izraela, ale nie mogła, bo sercem byłaby jednak za słaba. Ale zrobili jej bardzo piękne przyjęcie w ambasadzie izraelskiej w Warszawie. Miałam jeszcze w ten czas najlepsza przyjaciółka mamusi, Fina Ferster, która jest żona Karola Ferster, który był wielki karykaturyst w Polsce. ona jeszcze żyła, potem jeszcze Parych, ale teraz tylko Krysia żyje. Mamusia jej zawsze pomagała, bo jednak było jej bardzo ciężko, a myśmy, jak mamusia umarła, to my tak samo. Ja najpierw nie chciałam pojechać do Polski, było mi ciężko, to nie chciałam tego, te wszystkie zapomnienia i to. Ale jednak, jak widziałam, że ona bardzo tak chciała, żebyś, to pierwszy raz pojechałam, to już nawet jakieś 10 lat temu, z moją synową, która naturalnie nie zna polskiego, nie, ona jest Izraelka z kibucu nawet. I od tego czasu to już pojechałam znowuż 2 lata później z synem, synową i z córką, tą większą, najstarszą Enat. Wszyscy byli bardzo, to było bardzo tak samo poruszające te spotkanie, te wszystkie. I Krysia była bardzo szczęśliwa, naturalnie. Pojechaliśmy do różnych miejsc z nią i spacerowaliśmy i do restauracji i to. I rok później to moja wnuczka mówi, ja chciałam odwiedzić znowu Krysię, bo ona bardzo źle się czuła w ten czas. To ona mówi, ja chciałabym jeszcze raz do niej, ale przecież nie mieli żadnego języku, ale jednak oni bardzo się jakoś tak byli bliscy jedna z drugą. To znowuż pojechałam z tą moją wnuczką na drugi raz. To był ostatni raz, 2 lata temu. A na wiosnę ja chcę odwiedzić, bo ona była bardzo chora znowuż na wieśniu, także...
Właśnie pani wnuczka Dana napisała wiersz, w którym mówi o Krysi.
Tak.
I w którym pisze ostatnie zdanie, brzmi, przetłumaczyłam na polski, chciałabym zrozumieć, skąd przychodzę i dokąd idę.
Tak.
Czy to jest pytanie, które zadawano sobie już pani rodzinie, na przykład pani mama, która pisze, że żyła w 3 krajach. Jak pani mama znalazła własną tożsamość wśród tych 3 języków, 3 krajów?
Przede wszystkim, na przykład jak uciekali z Rosji, to była bardzo szczęśliwa w Austrii, w Wiedniu, gdzie tam cała rodzina i mieli dobrą sytuację. Ale jak zaczęła się hitlerowskie, to ona, szczególnie, że nie mogła studiować dalej medycyny, także ona, ojciec był Polakiem, także pojechali do Polski. I w ten czas, jak wojna wybuchła, to ona niedobrze mówiła po polsku, prawie że z akcentem bardzo takim rosyjski albo też troszeczkę niemiecki. I ona się nauczyła polskiego mówić to podczas wojny właśnie z tymi wszystkimi ludźmi, którzy... Na początku nawet nie mówiła prawie, bo się bała, że poznają przez to, że nie umie po polsku, że ona jest Żydówka. Także prawie nie mówiła. A potem, właściwie po wojnie, ona już miała tak troszeczkę dosyć tego wszystkiego, to chciała zostać w Polsce, ale jak tylko zaczęły się te, znowuż ten w Kielce, te, to i właściwie ja nie chciałam. Ja bardzo by się bałam i nie chciałam. Także jak się przyjechali do Francji, tak samo nie mówiła po francusku. No, nauczyła się dopiero roku, dwa, nie miała też czasu, bo pracowało, od razu nie mieliśmy pieniędzy. I ona powiedziała właśnie, że ja już nie będę się ruszać z Francji, mam dosyć i tych języków i to. Ona mówiła, że ja już byłam tak całe życie i teraz bym chciała już zostać. To już jest nie mój kraj, ale moje miejsce.
Słyszeli państwo rozmowę z Iną Rakowy, córką Zili Rennert, autorką książki 3 wagony towarowe, wydanej nakładem oficyny Phoebus. Co nowego wnoszą wspomnienia Zili Rennert do bardzo obszernej literatury o Holokauście? Blandine de Kuhn z wydawnictwa Phoebus mówi, że jest to wstrząsające świadectwo i portret wyjątkowej kobiety.
C'est un témoignage tout à fait bouleversant et le portrait d'une femme exceptionnelle. Zila, malgré tout, garde confiance en l'être humain. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
Zila nigdy nie traci zaufania do ludzi. Opisuje spotkania z wieloma ludźmi w Polsce, którzy uratowali jej życie. Jest to przesłanie miłości mimo wszystko. Przesłanie powszechne, które wzrusza niezależnie od okoliczności.
Thank you.
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +31 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.